Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Ewa Biedroń, witam Państwa, witam naszego gościa.
Witam Państwa serdecznie.
Dzisiaj mówić będziemy o liście TOP 500. Rozszyfrujmy, co to za lista.
Rozmawiamy o komputerowym człowieku. Próbowaliśmy definiować, co to jest komputerowy człowiek. Używa notebooka, używa internetu. Wszyscy wiemy, co to mniej więcej jest i jak to się używa. Natomiast jakby gdzieś obok świat superkomputerów. Bez nich internet by nie istniał, ponieważ to one gromadzą w sobie olbrzymie ilości danych, które potem my możemy wykorzystywać. One zapewniają wielodostęp, czyli jeżeli jest olimpiada w Pekinie, to miliony ludzi mogą do tych samych danych mieć dostęp, bo to jest wysoka technologia. Ci z Państwa, którzy zajmowali się trochę elektroniką czy informatyką, wiedzą, że jeśli jest pamięć komputera, no to tylko jeden podmiot w danym czasie może tą pamięć czytać. No, tak było. Teraz no, jest trochę inaczej. Próbujemy te komputery wyposażać w taki wielodostęp, wielointerfejsów, w duże pasma internetowe, które podłączają. No i oczywiście te superkomputery podlegają też jakiejś ocenie, prawda? To jest jakaś taka konkurencja i muszę powiedzieć, że taka bardzo prestiżowa lista najszybszych, niektórzy mówią największych, ale tak naprawdę najszybszych komputerów świata, lista TOP 500, która wymienia dwa razy do roku, na wiosnę i w jesieni, 500 najszybszych komputerów świata.
Najszybszy komputer w Polsce nazywa się Zeus. Zbudowany jest ponad 6 tysięcy procesorów. A jakie są inne szybkie superkomputery?
Tutaj jakby ważnym wydarzeniem ostatnich dni jest to, że na tej liście TOP 500 znalazło się 5 komputerów z Polski. Można powiedzieć, że to jest dużo, można powiedzieć, że to jest mało. Jak na Polskę to jest całkiem nieźle. Jeśli popatrzymy, że wśród tych 5 komputerów aż 3 reprezentują świat akademicki, no to przy obecnym finansowaniu nauki i szkolnictwa wyższego to rzeczywiście jest całkiem nieźle. Mam tą ogromną satysfakcję, że będąc dyrektorem Cyfronetu, komputer Cyfronetu pracował się, to jest 161. pozycja, następne miejsca to jest 180 i tam 480 któraś, więc to jest rzeczywiście dobra pozycja. Trzeba powiedzieć, że no co z tego wynika dla Tarnowa, dla Akademii Tarnowskiej? No, cieszyliśmy się parę miesięcy temu, to już jest prawie rok, kiedy doprowadziliśmy do Tarnowa akademicki internet szerokopasmowy, więc mając taki internet 2x10 gigabitów na sekundę, no widzimy ten komputer, superkomputer w Cyfronecie, tak jakby stał w Tarnowie za ścianą i możemy te obliczenia naukowe na nim prowadzić, także to jest oczywiście niesłychanie ważne. Oczywiście przeznaczenie tego superkomputera jest głównie, żeby nie powiedzieć wyłącznie, do celów naukowych, czyli wszelkie obliczenia związane z chemią, biologią najbardziej. To są te dziedziny, które są najbardziej na dzisiaj, tak powiem potocznie, obliczeniożerne, największych mocy obliczeniowych wymagają. Na nich, właśnie na takim komputerze, superkomputerze prowadzi się symulację nowych materiałów. W tej chwili chemik, zanim coś zaproponuje, to wcześniej w komputerze pracuje nad tymi molekułami, nad chemią kwantową, a dopiero potem idzie do laboratorium. Czasami jest na odwrót, jest szereg próbek zebranych doświadczalnie, trzeba je przetworzyć. Takim przykładem jest wielki akcelerator hadronów w CERN-ie pod Genewą, gdzie te miliardy próbek na sekundę są rozsyłane do prawie 200 centrów superkomputerowych na świecie, gromadzone, przetwarzane.
Czy komputery mogą się rozwijać bez ograniczeń?
Same na razie na szczęście nie, natomiast rzeczywiście jest tak, że szybkość komputerów zależy od liczby bramek, liczby tranzystorów w jednym takim chipie mikroprocesora. Z drugiej strony zależy też od szybkości pracy tych bramek, tych przerzutników. To wiąże się z tym, że się zmniejsza pojemności międzybramkowe, zmniejsza się gabaryty tych urządzeń. No i tutaj jakby granicą są już wielkości atomowe, ponieważ okazuje się, że ten tranzystor, który składa się z dwóch złącz czyli ma 3 elektrody, no to przynajmniej po parę atomów na każdą z tych elektrod by trzeba było przeznaczyć. Jeśli te wymiary schodzą rzeczywiście do poziomów atomowych, jest tutaj ograniczenie. Ale trzeba powiedzieć, ja muszę powiedzieć, że mam tu dużą satysfakcję, bo już powiedzmy kilkunastu lat zajmuję się akceleracją obliczeń, układami programowalnymi FPGA i muszę powiedzieć, że na tej liście top 500 pojawiły się komputery, które właśnie swoją wielką moc obliczeniową zawdzięczają właśnie takim akceleratorom. Akceleratorom czy to w oparciu o układy programowalne FPGA, czy też o znane tym, którzy interesują się grami komputerowymi, procesory graficzne. Procesory graficzne, w skrócie GPU, Graphics Processor Unit, firmy, które no, pierwotnie były przeznaczone właśnie do gier, do generowania pewnych obrazów. No, w tej chwili okazuje się, że one też z niezwykłą szybkością przetwarzają duże ilości danych, ponieważ często jest tak, że te paczki danych wymagają ogromnej ilości obliczeń, ale bardzo często są to obliczenia dość proste. Te najbardziej wyrafinowane obliczenia najczęściej są prowadzone już na informacji wielokrotnie przetworzonej. Ona już ma mniejszą objętość i dzięki temu mogą one być szybko realizowane.
Skoro mówimy o liście top 500, jak Polska wygląda na tle Europy i świata?
Na te 500 komputerów największych na świecie, połowa to są Stany Zjednoczone. Po raz pierwszy w pierwszej dziesiątce znalazły się Chiny. Na drugiej pozycji są Chiny. To jest pewien znak czasu. Jeśli ktoś interesuje się gospodarką, polityką, widzi, że Chiny w sposób nieprawdopodobny się rozwijają, biorąc pod uwagę no, niedemokratyczny system, jaki tam panuje, no, jest to trochę niebezpieczne. Natomiast my tu mówimy o superkomputerach, więc jest ten superkomputer chiński na drugiej pozycji. Polska na tej liście wygląda podobnie jak Hiszpania i Rosja. Mamy tutaj podobną liczbę superkomputerów, może w podobnych lokalizacjach, więc myślę, że pod tym względem nie jest źle. Natomiast trzeba mieć świadomość, że zmiany na tej top liście, na liście top 500 są bardzo szybkie. Żeby utrzymać się na niej dłużej niż jeden sezon, trzeba inwestować, trzeba się rozwijać.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.